sprzed bardzo wielu laty, w czasach, których nikt już dzisiaj nie pamięta, na Zamkowej Górze, wśród lasów wokół dzisiejszego Wałbrzycha, wybudowano zamek i nazwano go Nowym Dworem. Przejeżdżający kupcy już z daleka widzieli jego wysokie wieże. Zamek ten wybudowali piastowscy książęta, ale w czasach, o których chcę wam opowiedzieć, mieszkał w nim zamożny ród Czetriców. Jego członkowie opowiadali o swych słowiańskich korzeniach, ale ile w tym było prawdy, nikt nie wie. To tylko było pewne, że to ród bardzo stary, bo już pod Grunwaldem walczył jeden z przodków, niejaki Herman Czetric, czym się szczycono. Mniej chętnie opowiadano o tym, że ów Herman złupił klasztor w Krzeszowie, a inny Czetric trudnił się przede wszystkim rozbojami i grabieniem kupców. Po jakimś czasie Czetricowie jednak ustatkowali się i o ich grzeszkach sprzed lat zapomniano. Jeden z przedstawicieli rodu, właściciel Nowego Dworu, miał żonę przecudnej urody i dwoje równie urodziwych dzieci, syna Henryka i córkę Luizę. Chłopiec dorastał wśród kochającej rodziny, lubiany przez służbę i podziwiany przez młodszą siostrę. Zachwycała ją odwaga brata, który nie jeden raz dał dowód na to, że nie lęka się niczego. Lata mijały i Henryk wyrósł na pięknego młodzieńca. Miał zaledwie 15 lat, ale w tamtych czasach był to już wiek niemal dojrzały. Pewnego dnia zszedł do zamkowej kuchni po swoje ulubione słodkości – marcepanowe ciasteczka. Kucharka właśnie wyjmowała z czeluści zamkowego pieca ich świeżą porcję. Zapach ciasteczek roznosił się daleko poza pomieszczenia kuchenne, bo wkrótce zwabił tu i Luizę. Rodzeństwo zasiadło za kuchennym stołem i wkrótce stanął przed nimi talerz pełen ulubionych ciasteczek. Kucharka nalała im po kubku świeżego mleka i młodzi Czetricowie poczuli się jak w raju. Uwielbiali bowiem przesiadywać w kuchni, bo zawsze dostawali tam jakieś pyszności, a przy okazji mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o okolicznych mieszkańcach i wydarzeniach, w których z różnych względów nie mogli uczestniczyć. Tego dnia, podczas ich biesiadowania, przyszli z lasu dwaj wieśniacy najęci przez ich ojca do prac leśnych. Byli bardzo zdenerwowani. Powiedzieli kucharce o drapieżcy, który czyni w lesie wiele szkody. Henryka zaintrygowały ich wynurzenia i wypytywał o szczegóły. Wieśniacy usiedli do posiłku i jeden z nich zaczął snuć opowieść o groźnym niedźwiedziu, który od dłuższego czasu sieje spustoszenie wśród leśnej zwierzyny. Przynieśli właśnie do zamkowej spiżarni kilka zajęcy i młodą sarnę, które były ofiarami drapieżnika. Zwierzę ponoć było tak sprytne, że unikało każdej zastawionej na niego zasadzki. Tylko po pozostawionych przez niego śladach myśliwi zorientowali się, że to niedźwiedź. Henryk słuchał opowieści z wypiekami na twarzy. Kiedy wieczorem udał się na spoczynek, długo nie mógł zasnąć, obmyślając sposób na pokonanie tego groźnego i potężnego zwierzęcia. Dni mijały, a Henryk wciąż nie miał żadnego pomysłu, jak pozbyć się niedźwiedzia. O swoich planach nikomu nie mówił, ale jego mądra siostrzyczka, obserwująca od paru dni zatroskaną minę brata, zrozumiała, co Henrykowi spędza sens oczu. Bała się o niego, bo podejrzewała, że sam będzie chciał pokonać to groźne zwierzę. Jej obawy się potwierdziły. Pewnego dnia po kolacji zauważyła brak trzech oszczepów na jednej ze ścian pokoju myśliwskiego, przez który przechodziła. Poczuła, że wkrótce może się wydarzyć coś, czego tak się lękała od wielu dni. Gdy nocą usłyszała szmer dochodzący z komnaty brata, uchyliła drzwi i obserwowała długi korytarz. Po chwili zauważyła Henryka skradającego się na palcach w kierunku ledwie oświetlonych łuczywami schodów. W dłoni trzymał trzy oszczepy, te same, które zniknęły ze ściany. Zastanawiała się, co począć, podczas gdy Henryk pod osłoną nocy opuszczał zamek. Nie bacząc na ciemny korytarz prowadzący do sypialni rodziców, pobiegła nim, by powiadomić o niebezpieczeństwie, jakie groziło jej ukochanemu bratu. Powiedziała rodzicom o zasłyszanej w kuchni opowieści, o wciąż zamyślonej twarzy Henryka, zniknięciu oszczepów i błagała, by pospieszyli mu z pomocą. Zaniepokojony Wilhelm Czetric natychmiast zwołał służbę, strażę, kazał osiodłać konie i wraz z załogą zamkową wyruszył do lasu. Stary stajenny zdążył go jeszcze powiadomić, że jeden z boksów jest pusty. Znaczyło to tylko jedno. Młody Czetric wziął najszybszego konia i na nim pojechał na spotkanie z drapieżcą. Nie wiadomo było, którędy Henryk udał się do lasu. Ten bowiem rozciągał się na olbrzymiej przestrzeni. Poza tym było jeszcze zbyt ciemno, by zobaczyć w oddali sylwetkę młodego jeźdźca. Właściciel zamku rozkazał strażom rozproszyć się, licząc na to, że któraś z grup trafi na ślad jego syna. Tymczasem chłopiec dotarł na miejsce. Powoli dniało. Henryk postanowił zostawić swego rączego konia na skraju lasu w nadziei, że niedźwiedź woli miejsca mniej dostępne. Przywiązał zwierzę do jednego z drzew i skradając się niemal bezszelestnie ruszył w gęstwinę, pokonując leśne wykroty. Szedł już dłuższą chwilę, gdy usłyszał gniewne pomruki. Zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać. Nie był pewien, skąd dochodzą te odgłosy. Przycupnął za jednym z drzew w kępie krzewów i cierpliwie czekał na dalszy rozwój wypadków. Pomruki stawały się coraz głośniejsze, a chwilę potem dał się słyszeć szelest liści. Henryk przeczuwał, że zbliża się niedźwiedź i miał nadzieję, że uda mu się go pokonać. Dotychczas kilku śmiałków próbowało dokonać tego czynu. Dwaj zginęli w starciu z drapieżcą, reszcie udało się przed nim uciec. Teraz miał się z nim zmierzyć kilkunastoletni chłopiec. Henryk wciąż był ukryty za drzewem. Siedział tam tak cicho, że mógł usłyszeć własne myśli. W pewnej chwili wstrzymał oddech. W prześwicie między drzewami coś zamajaczyło, zbliżając się w jego kierunku. Pomruki stawały się coraz głośniejsze i groźniejsze, aż w końcu zmieniły się w ryk. Było już zupełnie jasno i Henrykowi zaczęła się coraz bardziej i wyraźniej rysować sylwetka wielkiej, zwalistej bestii. Wyraźnie zbliżała się do ukrytego chłopca, sapiąc i porykując. Henryk nie był widoczny, ale z pewnością zwierzę wyczuło jego zapach. Ścisnął mocno oszczepy w dłoni i czekał. Gdy niedźwiedź był już blisko, wybiegł z ukrycia i ruszył w jego stronę, unosząc pierwszy oszczep. Zwierzę na chwilę przystanęło
i zaryczało tak głośno, że zdawało się, iż zadrżał las.
Chłopiec sądził, że przebije go na wylot już za pierwszym zamachem, ale oszczep ledwie drasnął to wielkie cielsko.
Rozjuszone zwierzę rzuciło się do ataku. Błyszczące ślepia już pewnie widziały rozszarpane ciało młodzieńca.
Ten jednak był zwinny i wykonał unik, przymierzając się do kolejnego rzutu. W tym samym momencie doszło do uszu Henryka ujadanie psów. Niedźwiedź odwrócił się i zaryczał w tamtym kierunku, jak gdyby chciał odstraszyć swym groźnym głosem tych, którzy właśnie się zbliżali. Tę chwilę nieuwagi wykorzystał chłopak i zaatakował zwierzę po raz kolejny. Drugi rzut oszczepem był bardziej skuteczny. Niedźwiedź zaryczał jako szalały i próbował swym wielkim łapskiem sięgnąć drobnego ciała napastnika, lecz ten cisnął ostatni oszczep z taką siłą, że powalił go na ziemię, a z zadanej rany zaczęła się toczyć posoka. Nie wiadomo, jakby się skończyła ta walka, gdyby w porę nie nadeszła pomoc. Strażnik zamkowy oddał do zwierzęcia dwa celne strzały z kuszy, po których niedźwiedź już się nie podniósł. Martwe zwierzę zostało przetransportowane do zamkowych piwnic, a jego wyprawiona skóra zdobiła przez długie lata zamkowy salon myśliwski, przypominając o bohaterskim, choć nierozważnym czynie późniejszego pana na zamku Nowy Dwór. O tę nierozwagę rodzice czynili mu po jego powrocie gorzkie wyrzuty, bo zapewne by zginął, gdyby nie przeczucia jego małej siostrzyczki. Henryk po śmierci ojca przez długie lata władał na zamkowej górze, a o jego odwadze okoliczni mieszkańcy śpiewali pieśni. Na pamiątkę zaś opisanego wyżej wydarzenia leżącą w pobliżu zamku dolinę nazwano Doliną Henryka.